Zakaz handlu w niedzielę, pomysłów sporo. Koalicja mówi, że trzeba Dzień Święty święcić, opozycja, że ucierpi na tym gospodarka. Jak zwykle wokół tematu sporo politycznej wrzawy. Porozmawiamy też o reformie sądów i o tym, dokąd zmierza Europa. Po zamachu w Marsylii i zamieszkach w Katalonii i w ogóle bardzo dużo politycznych komentarzy, najbardziej aktualnych spraw. Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
I Jacek Żalek z Polski Razem. Dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry.
Kupić, nie kupić, pohandlować warto? Jak to jest z tym handlem w niedzielę, waszym zdaniem? Poseł Jacek Żalek.
Jak z każdą rzeczą, która wymaga zdrowego rozsądku. I w związku z tym, że w mojej ocenie tutaj powinniśmy brać przede wszystkim pod uwagę argumenty ekonomiczne. Państwo polskie nie było w stanie wywiązać się ze zobowiązania mówiącego o daniu równych szans polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą handel, głównie ten detaliczny, i przedsiębiorcom dużych koncernów, którzy mają supermarkety, czy tak zwane hipermarkety, czyli te wielkopowierzchniowe.
Bo to głównie w nich uderzy te zmiany w prawie
pomysł,
uderzą, jeżeli tak, wejdą w życie.
Pomysł zmian opodatkowania tych największych, którzy unikają płacenia podatków, bo optymalizując koszty, czyli tak naprawdę wyprowadzając wszystkie koszty za granicę, unikają płacenia podatków. W ten sposób zachwiana jest ta równowaga między polskimi przedsiębiorcami a zachodnimi przedsiębiorcami, bo głównie to są hipermarkety w rękach zachodnich koncernów. Unia Europejska wbrew zdrowemu rozsądkowi zakazała tego typu zmian, twierdząc, że to godzi w równość tych podmiotów.
Czyli chce pan powiedzieć, że te zmiany, które wejdą, które mogą wejść teraz, to po prostu tak troszeczkę tylnymi drzwiami próba zahamowania rozwoju dużego biznesu, dużego handlu?
Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że to jest szansa dla małych, rodzimych przedsiębiorców. Tych, którzy mają sklepiki osiedlowe, często w blokach, obok bloków, obok osiedli mieszkaniowych, którzy nie są w stanie konkurować, chociażby dlatego właśnie, że są oszukiwani przez supermarkety, które nie płacą w Polsce podatków. Przypomnę tylko, że są, do niedawna były takie, bo teraz jest ta presja większa, społeczna nawet, na to, żeby płacić w Polsce podatki, ale do niedawna było tak, że większość z nich wykazywała od lat, ponad dekadę, czy ponad 10 lat, straty.
Same straty. Jak to się dzieje, że oni jeszcze się utrzymują na polskim rynku?
To właśnie cud. Oczywiście to jest zwykła manipulacja podatkowa.
Kreatywna księgowość, to się tak nazywa.
Tak jest. Nasze urzędy wcześniej były ślepe na to i wolały się skupić na małych przedsiębiorcach. Ta nierównowaga doprowadziła do takiej sytuacji, że dzisiaj w zasadzie handel mamy tylko i wyłącznie w rękach tych wielkich koncernów. Zakaz handlu w niedzielę dla tych największych jest szansą dla tych małych. I myślę, że to też jest kwestia pewnej kultury.
Bo zgodnie z projektem właściciel będzie mógł w swoim sklepie handlować. Do tego pomysłu tak naprawdę wracamy, bo on się gdzieś tam przewija. Co na to Nowoczesna? Poseł Krzysztof Truskolaski.
Solidarność już rok temu zaprezentowała w Sejmie ten projekt i my jako opozycja mieliśmy nadzieję, że PiS jednak wycofa się z tego i nie poprze tych zapisów, które Solidarność nam przedstawiła, bo przecież przez rok można już 3 razy można było tą ustawę uchwalić i te niedziele zrobić wolne od handlu, ale niestety ostatnio szef Solidarności zaczął się głośno przypominać, myślę, że wbrew partii rządzącej, że należy coś z tymi niedzielami zrobić i rzeczywiście Solidarność wraz z partią rządzącą mówił o tym, że należy ten handel w niedzielę zlikwidować. A my jako opozycja, my jako Nowoczesna nie zgadzamy się na to, aby w niedzielę nie można było pójść do sklepu. I tutaj nie mówię o tym, że
nie rozróżniacie,
czy to
hipermarket, czy mały osiedlowy
sklep? No właśnie,
i
tutaj w tych hipermarketach, galeriach handlowych przecież są sklepiki. I każdy sklepik to nie jest własność ogromnego koncernu zagranicznego, tylko to również są nasi rodzimi białostoccy przedsiębiorcy, którzy wynajmują tam powierzchnie handlowe i oni wynajmują powierzchnie handlowe tam na 20-30 lat, płacą czynsz w euro i płacą za 7 dni w tygodniu 10 czy 12 godzin dziennie, tak? A jeżeli ograniczymy im możliwość handlu w niedzielę, to ich czynsz rozłoży się na 6 dni handlu. I to tutaj możemy się spodziewać tego, że wielu właśnie z tych małych przedsiębiorców, którzy otworzyli swoje butiki w galeriach, tych naszych polskich przedsiębiorców, niestety będzie musiało zamknąć swoje sklepiki z uwagi na to, że właściciel galerii nie będzie chciał renegocjować umowy.
No a może będzie, właśnie o to chodzi.
Wydaje mi się, że niestety nie. Wielkie właśnie te, o których pan poseł Żalek mówił, koncerny, no raczej nie będą chciały z tymi mniejszymi negocjować umów. I rzeczywiście, duże koncerny, dużym koncernom uda się przetrwać, ale niestety tym małym polskim sklepikom, również w galeriach handlowych, niestety przetrwać się nie uda. Ale galerie handlowe to nie są teraz tylko zakupy, ale również no, możliwość spędzenia wolnego czasu.
Życia, tak?
No, rodziny przychodzą z dziećmi, idą do kina, później idą na siłownię. W galeriach handlowych często są również jakieś takie miejsca, gdzie dzieci mogą się pobawić. No, a często jest tak, że Polacy pracują 6 dni w tygodniu i tylko w niedzielę mogą po prostu wyjść do takiego miejsca. Po pierwsze zrobić zakupy, a po drugie spędzić czas z rodziną. Dlatego my będziemy się sprzeciwiać temu projektowi. Jesteśmy zdecydowanie przeciw tej ustawie. Polska gospodarka nie jest jeszcze na to gotowa, żeby wprowadzać wolne niedziele.
Ja nie wiem, jak potraktuję ten ostateczny projekt, który wyjdzie chociażby z podkomisji, bo on w sejmowej podkomisji ma się znaleźć 11 października. Natomiast strasznie dziurawy to projekt, bo tam jest i te wakacyjne niedziele są z możliwością dopuszczenia handlu i te niedziele, które wypadają w ferie i później jeszcze dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem i jedna niedziela przed Wielkanocą. Nocą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Więc jak w tym wszystkim się połapać, panie redaktorze? Niestety będzie ciężko się w tym połapać. Zobaczymy, jak będzie ostateczny projekt wyglądał.
Ustawodawcy, ci wnioskodawcy, bo to jest projekt obywatelski, tak jak pan poseł słusznie zauważył, NSZZ Solidarność, mówią, że przecież to, co się dzieje w tej chwili, czyli ten zakaz handlu w te najważniejsze święta, jest przestrzegany i tak naprawdę dla gospodarki nie miało to większego znaczenia.
W święta generalnie ludzie świętują, tak, a nie chodzą na zakupy. No, niedziela oczywiście dla niektórych jest to dzień świąteczny.
Ale można się obudzić rano i się okazuje, że nie ma się pieczywa, nawet trudno powiedzieć świeżego, ale po prostu, tak? Więc tak, piekarnie mogą być otwarte, apteki mogą być otwarte, stacje benzynowe będą otwarte i tak dalej, i tak
zaraz
dalej.
Zaraz się okaże, że handel przejdzie na stacje benzynowe.
A całkiem możliwe.
I będziemy mieć sklepy na stacjach.
Handel wróci tam, gdzie był, czyli do tych małych, rodzimych przedsiębiorstw. I nie jest tak, jak kolega poseł mówił, że bez hipermarketów nasze życie rodzinne nagle obumrze, nie będziemy mieli gdzie wyjść. To właśnie pokazuje, jak jest tu bogie, bo do kina, do restauracji i do małej cukierni w tej galerii będzie można pójść i do małego sklepu mało tego będzie można pójść, ale nie będzie można pójść do tego wielkiego, przepastnego molocha. I tam generalnie korzystać z produktów, niestety coraz mniej polskich produktów, coraz więcej produktów zachodnich. Inne państwa, które mają dużo wyższą kulturę konsumencką i taki patriotyzm gospodarczy, przede wszystkim sięgają w półkach swoich sklepów na regionalne produkty. U nas tego nie ma i dlatego niestety musimy na to zwracać uwagę i dążyć do takiej sytuacji, żeby Polacy, skoro nie mają innej propozycji atrakcyjnej, a nie mają, bo państwo nie zainwestowało przez te 25 lat w nic poza to, żeby zwolnić z podatków wielkie koncerny i tutaj, żeby mogły zbudować nam takie świątynie konsumpcji. Przeznaczmy te środki na budowanie takich centrów rozrywki. Proszę bardzo, to, co zaoszczędzimy i to, co czego nie transferują te firmy i wpłynie w postaci lokalnych podatków, małych sklepików, które dzięki temu do nich wróci handel. Bo jak ktoś nie będzie miał chlebka kupionego w supermarkecie, to zejdzie może w kapciuszkach, a może jak będzie padało i będzie brzydka pogoda, w ciepłych bucikach i tam sobie kupi. Przy okazji kupi jabłuszko, wodę, a być może jeszcze będzie chciał kupić coś, jakiś ser lokalny. może Koryciński. I nagle się okaże, że ci mali przedsiębiorcy znajdą rynek zbytu, bo do tej pory jest tak, że te wielkie sieci ustalają ceny, wprowadzając dużo, zmuszając producentów do obniżania cen. To nie jest w naszym interesie. To nie jest w naszym interesie.
Jeżeli biorą półkowe, to jeszcze przecież
oczywiście
o tym, od kogo wezmą i kto tak
oczywiście nawet największe w Europie spółdzielnie mleczarskie muszą się liczyć z dyktatem sieci handlowych, bo to one wymuszają to, że nasi producenci nie są w stanie po prostu, po pierwsze, nie mogą konkurować z zachodnimi, bo rekompensata dla tych wyższych cen zachodnich ma być polegać na tym, że nasi producenci mniej zarobią. A to nie chodzi o to, żeby mniej zarobili, przez to będą mniej konkurencyjni, bo nie mogą inwestować w innowacje. Dlaczego jesteśmy tacy zacofani, jeżeli chodzi o innowacyjność?
To, że są święta bez handlu, to jest pełna zgoda i to jest na całym świecie, bo ja ostatnio przeglądałem chociażby stronę internetową takiego amerykańskiego sklepu i tam było napisane i zdaje się Yom Kippur Holiday Closing, tak? Czyli jest zamknięty na święto Yom Kippur i on był zamknięty od 23 września, zdaje się, do przedwczoraj, przez kilka dni. Nikt nie robił z tego wielkiej wrzawy. Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych już są wszyscy przyzwyczajeni. Tylko czy nie dać ludziom właśnie takiej wolności wyboru? Czy my nie jesteśmy gotowi na to, żeby można było decydować sami o sobie?
Ale przepraszam, a Niemcy nie są gotowi? Niemcy mają zakaz handlu po prostu, bo to jest polityka państwa, które prowadzi do tego, że chcemy, żeby strumień pieniędzy, który jest drenowany z naszych kieszeni, nie był tylko i wyłącznie wpychany do koncernów międzynarodowych, zachodnich, tylko żeby zostawał tutaj w Polsce. Co to oznacza? Że zarobią knajpy. Bo jeżeli nie będę mógł się włóczyć cały dzień po supermarkecie, to wyjdę do restauracji, być może do teatru. Dowiem się, że w Białymstoku jest teatr, nie jeden. Dowiem się, że jest opera. Do tej pory całe życie towarzyskie, zresztą jeżeli byśmy popatrzyli na parkingi, koncentrowało się w supermarketach. I teraz nagle się okaże, że trzeba szukać atrakcji. Te atrakcje są, tylko są niedoinwestowane. Skąd? Bo dlaczego? Dlatego, że wszystko jest... Mówię, to są największe inwestycje. Popatrzmy po parkingach. To są gigantyczne inwestycje.
W parkingach są głównie samochody z białoruskimi numerami rejestracyjnymi, więc na tym stracimy, tak?
Tak, tak. No, co tydzień możemy zauważyć, zresztą codziennie, tak, możemy zauważyć, że po białostockich ulicach porusza się wiele samochodów z białoruskimi numerami rejestracyjnymi, ale również autokarów. I ci ludzie najczęściej przyjeżdżają w weekend, no bo od poniedziałku do piątku pracują, w sobotę przyjeżdżają, nocują, też rozwija się przy okazji branża hotelowa. W niedzielę idą na zakupy, wieczorem wracają do siebie na Białoruś. W zeszłym roku takich turystów w Białymstoku było 930 tysięcy dokumentów tax-free celnicy zarejestrowali, a towary, które zostały zakupione w Polsce w zeszłym roku, były o wartości ponad 715 milionów złotych. Więc tyle zainwestowali Białorusini w Polsce. I niestety te liczby spadną i to drastycznie spadną, tylko dlatego, że w niedzielę nie będzie można robić zakupów. Ale tutaj chciałbym nawiązać do wypowiedzi mojego przedmówcy, że Polacy nie tylko spędzają wolny czas w galerii. I tutaj Polacy nie są ograniczonym narodem i wiedzą, że mamy operę, która... Chciałbym zauważyć, że ma na kilka miesięcy do przodu zarezerwowane wszystkie bilety, panie pośle. W teatrze zresztą też bilet już nie jest tak łatwo dostać, jak jeszcze kilka lat temu, że idziemy do kasy i kupujemy bilet, tylko trzeba ten bilet rezerwować. Więc dajmy ludziom wolność. Jeżeli ktoś chce iść do galerii, chce iść do kina, chce iść na kawę lub zrobić zakup, to niech zrobi. A jeżeli ktoś chce iść do opery,
tak,
to niech idzie
skoro
do opery.
Tak, to... Może to będzie mała złośliwość. A jeżeli ja chciałbym iść w niedzielę do Urzędu Miejskiego, porozmawiać z panem prezydentem, to będę miał taką okazję, bo ja jestem za tym, żebyśmy handel w niedzielę utrzymali, ale pod jednym warunkiem, że urzędnicy ministerialni, urzędnicy miejscy będą tak samo do dyspozycji, bo przepraszam, jeżeli biedny Białorusin nie może zrobić zakupów w tygodniu albo w sobotę, a biedny obywatel...
Powinniśmy się cieszyć.
Ale nie może... Tak, powinniśmy się cieszyć, ale to nie oznacza, że mamy organizować swoje życie po to, żeby Ukraińcy, Białorusini mogli przyjeżdżać i w niedzielę robić zakupy, bo oni równie dobrze i dokładnie tyle samo zrobią zakupów w sobotę. Po prostu będzie więcej kasjerów wtedy w sobotę, bo ten niczego nie ubędzie, jeżeli chodzi o handel, bo ani ja, ani pan poseł nie przestaniemy jeść o jedną siódmą mniej, dlatego że w niedzielę nie ma supermarketów otwartych, tylko te same zakupy zamiast zrobić w niedzielę, zrobimy sobie w sobotę albo w poniedziałek po pracy, wtorek po pracy. Nie pracujemy 48 godzin. Całą dobę, przepraszam, 24 godzin, tak? Nie. Generalnie pracujemy po 8 godzin i można chwilę znaleźć na te zakupy w inny dzień. To chodzi o co innego, o stworzenie pewnej kultury, że niedziela jest czasem na kulturę, na rozrywkę, na rekreację, na to, żeby wyjechać za miasto. I dopóki ci ludzie nie mają stworzonej takiej możliwości konkurowania, chociażby, nie wiem, Supraśl, Wasilków, inne miasta, nawet Chorosz z pięknym klasztorem, który jest w ruinie. Być może znajdzie się właśnie inwestor, który zainwestuje po to, żeby ten weekendowy ruch, który nie będzie się skupiał na konsumpcji, a będzie chciał spędzić atrakcyjnie wolny czas, zainwestuje w to, żeby ci ludzie mogli się spędzić przyjemnie czas właśnie z rodziną i właśnie nie na zakupach. Ale tak naprawdę dużo ważniejszy jest ten pierwszy argument, o którym mówiłem, a mianowicie taki, że te zakupy i tak zrobimy. Tylko je zrobimy u siebie, pod domem, w małym sklepiku, ewentualnie. A te sklepiki są, tylko że cały czas skarżą się ci przedsiębiorcy mali, że oni nie są w stanie konkurować z tymi gigantami. Bo po pierwsze, najważniejsze, nie są w stanie pozyskać klienta, bo skala produkcji, to jest bardzo ważna, decyduje o cenie. Skalą te hipermarkety zalewają nasz rynek różnymi produktami. I dlatego trzeba stworzyć taką równowagę. Ja z przyczyn ekonomicznych jestem za tym projektem, a jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, włączyć jakieś kwestie moralne, no to proszę bardzo. Albo praca 7 dni w tygodniu i wszyscy. Nie widzę powodu, dla których urzędy miałyby na przykład nie pracować. Ja nie pójdę, tak jak nie chodzę do supermarketu w niedzielę. Rzadko kiedy chodzę, nawet zwykły dzień, bo mamy ryneczek u siebie na osiedlu, na którym mogę kupić co chcę. Nawet jeżeli to jest odrobinę droższe, ale nie jest to świństwo. I wiem, że to są produkty albo z piekarni, albo...
Zachowuje się jak coraz więcej z nas, ponieważ są badania, które pokazują, że coraz częściej właśnie zamiast hipermarketu wolimy, żeby ten ktoś nam podał towar spółki i wtedy jesteśmy pewniejsi jego dobrych intencji, to, że on ten towar wybrał tak, jak trzeba. Ja chciałem zapytać i zwrócić uwagę jeszcze na to, co powiedziała pani minister od pracy i polityki społecznej, pani minister Rafalska, która wspomniała o tym, że może tak naprawdę co druga niedziela, może druga i czwarta, a może trzecia, Nowoczesna jest w stanie dyskutować na ten temat?
Czekamy na ostateczny projekt, tak? W tym momencie mamy projekt, który zakazuje handlu w każdą niedzielę. I o tym projekcie możemy rozmawiać, tak? Co się z niego wykluje, to zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak będzie sejmowa komisja pracować, sejmowa podkomisja. No, tak jak mówiłem wcześniej, już rok temu Solidarność złożyła ten projekt i przez rok niestety nie zobaczyliśmy żadnych propozycji. Teraz praca nad tym się ożywiła i zobaczymy, jaki będzie miał ostateczny wygląd ten projekt.
Wszyscy ciekawi jesteśmy.
Ale my jesteśmy za tym, aby jednak była wolność, żeby ludzie mogli sami decydować, kiedy chcą iść do sklepu. A tutaj nawiążę również do wypowiedzi pana posła o tych osobach, które pracują. Ale często jest tak, że na przykład studenci mogą tylko pracować w weekendy i oni chcą pracować w weekendy. A teraz ograniczy im się tylko ten czas do jednego dnia.
Poważnie? To nie będzie w zamian za to. Nie powstaną na pewno agroturystyka i nie wiem, jakiś fajny tor wyścigowy. Nie powstanie? Myśli pan, że polscy przedsiębiorcy, białostoccy przedsiębiorcy, jak zobaczą te koczujące tłumy, które będą czekały po sobocie na to, żeby w poniedziałek otwarto supermarkety, będą koczować na tych parkingach? i nie, naprawdę nie wyjdą na ulicę, to zapewniam pana posła, pana redaktora i naszych słuchaczy, że zarobimy na tym dużo więcej, bo nie będzie śmieciowych pensji dla tych, którzy są w supermarketach, tylko będzie trzeba zatrudnić tych właśnie studentów, o których pan mówi, odpowiedzialnych ludzi do tego, żeby zajmowali się tak, jak jest właśnie w Niemczech, gdzie jest całkowity zakaz, żeby było jasne, handlu.
Nie ma
małego sklepiku. Jak się nie kupi chlebka
ale we Francji
w sobotę,
we Francji można,
to w niedzielę się nigdzie go nie kupi, chyba że jedyne miejsce to jest stacja benzynowa i dworzec kolejowy, gdzie są malutkie sklepiki, ale tak naprawdę nie ma możliwości tam zrobienia zakupów w zasadzie poza takim, nie wiem, typu kawą, Snickersem, czy coś tego typu. I ci ludzie właśnie dostaną szansę, bo teraz jesteśmy drenowani, bo ta nierówność powoduje, my musimy przywrócić tą równowagę. Skoro Unia Europejska powiedziała, że nie można normalnymi instrumentami podatkowymi, co jest dziwne, bo każde państwo ma taką swobodę, ale w przypadku Polski Unia Europejska uznała, że takiej swobody nie ma. A przypomnę chociażby, że nie wiem, we Francji kwestia nawet samych piosenek w radiu w języku francuskim i angielskim jest uregulowana.
W zależności od koncesji.
Ale u nas nie na takim poziomie. Ale jeżeli chodzi o kwestię świadomej konsumpcji, czyli tego patriotyzmu gospodarczego, co jest bardzo ważne, Austriak nie kupi polskiego produktu, który jest lepszy i tańszy. Dlatego, że on woli kupić od swojego sąsiada, bo u niego pracuje jego zięć, być może córka, i dlatego właśnie to jest myślenie o gospodarce w kategoriach własnego interesu, a nie tylko własnej kieszeni. Interes polega na tym, że nasza wspólnota gospodarcza jest tu i teraz, w Białymstoku, i dlatego chcę kupować na białostockim ryneczku, od białostockich przedsiębiorców, którzy mają swoje produkty od białostockich producentów z okolic Białego Stoku, i dlatego wiem, że ten ser, który przyjeżdża z Korycina, jest dobry, świeży, te jajka, które przyjeżdżają, są dobre, świeże, bo są od...
Nawet jak nie mają tych oznaczeń takich specjalnych, to
tylko takie kupuję. Tylko takie kupuję. Grzyby, które kupuję, wiem, że nawet jak są dużo droższe, to nie płacę, później nie przepłacam w supermarkecie za nie, tylko dlatego, że za bezcen zostały kupione od nie wiem, biednych z reguły ludzi, którzy zbierają te grzyby, i później muszę płacić za nie 10 razy więcej. Tylko dlatego, że ktoś postawił tam swoją pieczątkę, i z reguły są to firmy zachodnie. Większość polskiego przetwórstwa, nie wiem, czy państwo wiecie, jest w rękach koncernów niemieckich. Większość polskiego przetwórstwa. Jesteśmy jednym z największych producentów aroni na świecie, ale nikt nie kupi polskiej aroni w Polsce, dlatego że koncerny międzynarodowe zawłaszczyły sobie handel.
Jest prawo, że
zlikwidowano nasze przetwórnie, wykupione zostały.
Sprzedawać dalej niż
otóż to, bo nie mamy kapitału. I teraz musimy się uczyć tego, że skoro nie mamy tej kultury konsumenckiej, tak jak Niemcy, tak jak Francuzi czy Hiszpanie, którzy kupują swoje produkty, to niestety musimy się tego pomału uczyć. I tak jak mówię, wolność nie polega na tym, że mogę robić kosztem kogoś wszystkiego, co mi się chce, chyba że wprowadzamy totalną wolną amerykankę i wszyscy pracujemy po 7 dni w tygodniu. Ale to tak jak mówię, zaczynamy od urzędników.
Jeszcze przed przerwą odpowiada poseł Truskolaski i przejdziemy do...
Panie pośle, nie wszyscy mają taki komfort, że mogą wybrać droższy produkt. Czasami, a nawet bardzo często, ludzie idą do sklepu i szukają tych najtańszych produktów. Najtańszych, bo po prostu ich nie stać, żeby kupić ten droższy, regionalny. Też jestem za tym, aby kupować regionalne produkty od polskich rolników, od ludzi, którzy sprzedają na bazarkach. Tylko często, niestety, Polaków na to nie stać, bo to są droższe produkty.
Nie, przeciwnie. Polaków nie stać na to, żeby kupować dużo tańsze i dużo gorsze produkty, które dużo drożej kosztują na półce, bo one są w supermarkecie, marża jest tak duża, że polski producent dostaje śmieciowe pieniądze za to. I to o to właśnie chodzi, żeby się uniezależnić. A wynika to ze skali, bo jeżeli ktoś kontroluje cały handel, no to mając taką gigantyczną skalę, poza tymi na ryneczkach i małymi sklepikami przyblokowymi, no to niestety narzuca ceny. Nie chodzi o to, żeby wydrenować nasz rynek, naszych producentów, którzy za bezcen będą musieli sprzedawać koncernom, tylko chodzi o o to, żeby oni mogli to sprzedawać.
A jeszcze niech to zechce ktoś kupić.
W polskich sklepach, tak?
Przechodzimy do kolejnych tematów i komentarzy związanych z wydarzeniami ostatniego tygodnia. Panie pośle, mówię do pana posła Truskolaskiego. Wczoraj był pan na takiej pikiecie organizowanej w Białymstoku w obronie sądów. To już kolejna pikieta. Wracacie na ulicę?
Wielu białostoczan pamięta te protesty.
Z protestami?
Protesty lipcowe, w których to tysiące polskich obywateli wyszło na ulicę, sprzeciwiając się projektom, które przyjął parlament, a głównie większość przyjęła większość parlamentarna, czyli PiS. Również pan poseł Żalek był za tymi projektami. Mówię tutaj o projekcie o Sądzie Najwyższym i projekcie o Krajowej Radzie Sądownictwa, które później zawetował pan prezydent Duda. Zresztą Polacy, którzy wychodzili na ulicę, prosili pana prezydenta, aby zawetował. Zawetował pan prezydent dwie ustawy, które rujnują polskie sądownictwo.
Wydaje się, że poszliście na kompromis, bo te protesty skończyły się.
Tak, no jeżeli pan prezydent podpisał tą trzecią ustawę, no to już nie było po co protestować, tak? Bo wiadomo było, że już nic z tą ustawą nie zrobimy, nie cofniemy jej. Pan prezydent ją podpisał i tyle. I została ona opublikowana. A kolejne dwie ustawy zostały zawetowane. Było to bardzo dobre posunięcie ze strony pana prezydenta, tylko że niestety.
Posunięcie polityczne, chce pan powiedzieć.
Tak, posunięcie polityczne. Niestety. Nie. To nie było posunięcie dobre dla obywateli Polski, z uwagi na to, że po dwóch miesiącach pan prezydent zaprezentował nowe ustawy i okazuje się, że są bardzo podobne do tych pisowskich, tylko pan prezydent zastąpiony jest panem, pan prokurator generalny zastąpiony jest panem prezydentem i zamiast ministra sprawiedliwości, który nadzoruje sądownictwo, będziemy mieli prezydenta, który nadzoruje sądownictwo.
Ja zacytuję pańskie słowa za Gazetą Wyborczą. Prezydent kpi sobie z trójpodziału władzy, kpi z wolnych sądów, konstytucji, na którą ślubował. Prezydent w Polsce naprawia sądownictwo tak, jak Putin naprawia demokrację we wschodniej Ukrainie. Panie pośle, mówił pan to wczoraj. To nie są zbyt daleko idące słowa?
No, prezydent niestety oszukał Polaków. Mówił o tym, że chce naprawiać sądownictwo. Ja nie mówię, że zmiany w sądownictwie nie są potrzebne, bo są potrzebne. Przewlekłość postępowań jest przeogromna. Zresztą z każdym, kim nie rozmawiam, każdy, kto miał styczność z wymiarem sprawiedliwości, mówi, że za długo, wszystko za długo. Często przedsiębiorcy, którzy sądzą się z kimś, bo ktoś nie zapłacił, tak, jakaś druga firma, zdążą upaść, zanim sąd zasądzi odszkodowanie. Więc przewlekłość jest przeogromna i to powinno być zmienione. Ale nie możemy robić rewolucji w sądach, tylko ewolucji. A pan prezydent, proponując ustawę na przykład o Sądzie Najwyższym, w której to chce wszystkich sędziów, którzy mają powyżej 65 roku, wysłać na emeryturę, no proponuje nam rewolucję. Wyślijmy posłów na emeryturę w wieku 65 lat. Pan Kaczyński, pan Macierewicz, pan Piotrowicz, pan Terlecki już by byli na emeryturze. Panowie, idźcie na emeryturę,
szybko,
sędziowie
posłowie
również wtedy pójdą na emeryturę. Jeżeli poseł może stanowić prawo, to również sędzia może sądzić w wieku 65 lat.
Zanim odpowiem na pytanie, które nie było do mnie adresowane, tylko do posła Truskolaskiego, to zapytam, co ma na myśli, mówiąc o podziale, o trójpodziale władzy. Bo to jest takie zaklęcie, które jest używane, ale czy jest w ogóle cień zrozumienia, o co chodzi z tym trójpodziałem władzy?
No. Panie pośle, jako poseł powinien pan to wiedzieć. Jest władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza, tak?
I na czym polega w takim razie? Zamach na trójpodział władzy?
Panie pośle, jeżeli prezydent, który jest, no nie jest władzą sądowniczą, będzie władzę sądowniczą kontrolować, to znaczy, że tego trójpodziału władzy, panie pośle, już nie będzie.
A na czym polega to, że będzie kontrolować, proszę powiedzieć?
No, panie pośle, jeżeli pan zna ustawę...
Pytam, bo widzę, że pan poseł jej nie zna.
Odwoływanie sędziów w wieku 65 lat, na przykład pan prezydent będzie mógł powiedzieć, czy sędzia w wieku 65 lat może zostać, czy nie może zostać. A to nie lekarz powinien decydować, czy sędzia jest zdolny do pracy, czy niezdolny?
Trójpodział władzy.
Tu akurat chyba... w momencie, panie pośle, to chyba psycholog decyduje, bo tam sędziowie są zobligowani do tego, żeby przejść badania psychologiczne.
To chyba wiek emerytalny, w którym... który... kiedy uzyskują sędziowie, nie jest zamachem na trójpodział władzy. Trójpodział władzy, jak słusznie
pan poseł,
pochybiony bardzo. No, podział władzy polega na tym, że te władze się wzajemnie równoważą i nie mają na siebie wpływu. Wpływem nie jest to, że pan prezydent na przykład, nie wiem, czy pan poseł wie, ale każdy sędzia w Polsce, każdy sędzia przyjmuje nominację od prezydenta i to prezydent może jej nie wydać. Jeżeli ja jako sędzia, tak, teoretyczny sędzia, mogę nie dostać nominacji dlatego, że pan prezydent powie nie, ty nie dostaniesz, bo nie dajesz rękojmi tego, że będziesz pełnił tą funkcję godnie.
Panie
tak?
pośle, a to,
że... Rozumiem, to nie jest wpływ, a jeżeli ustawą ureguluje się, że sędziowie uzyskują wiek emerytalny w wieku 65 lat, to jest zamach na trójpodział władzy.
Panie pośle, kolejny przykład. KRS. Wybór sędziów
tak
KRS.
Jest. Śmiało.
W konstytucji zapisane jest, że trzech spośród posłów wybieramy do KRS-u jednego tak. senatora, tak. a pan prezydent chce złamać konstytucję. Zresztą sam powiedział, proponując tę ustawę, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, dlatego zmieńmy konstytucję.
Pan poseł Żalek, państwo tego nie widzieli, wykonał taki gest, jakby serce go zabolało na mieście.
Prezydent, który proponuje ustawę, która jest niekonstytucyjna, jest to śmieszne, panie pośle.
Ale jeszcze
kontynuując, zamachem na trójpodział władzy jest... Ustawa również o sądach powszechnych, w których to pan prokurator Ziobro powołuje prezesów sądów, wszystkich sądów. Już wiemy, że w Warszawie zostali sędziowie wymienieni. Pani prezes i...
Panie pośle,
teraz pan poseł
lepiej się nie wypowiadać na temat spraw, o których się nie ma za dużego pojęcia.
Ale to już dziękuję.
Panie pośle. Dziękuję. I zadałem pytania, uzyskałem odpowiedzi i teraz proszę wybaczyć.
Ale inwektywy...
To nie są inwektywy. To jest ocena z dramatycznego poziomu wiedzy na temat wymiaru sprawiedliwości naszych parlamentarzystów. I ona jest kompromitująca. Sytuacja,
to
w której...
To pan głosował za ustawą?
Tak. I proszę mi teraz pozwolić...
Ale się nie cieszył, tak?
Bardzo się cieszyłem, bo uważam, że jest konieczna. I teraz merytorycznie.
Bardzo
jeżeli
prosimy.
Chodzi o powoływanie prezesów sądu. Nie wiem, czy pan poseł wie. Prezesi sądów byli powoływani na wniosek ministra przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Nie zdarzyło się w Polsce, jak chociażby syn NKWD-zisty, minister sprawiedliwości Włodzimierz Cimoszewicz powoływał TW sędziów na prezesów, żeby sędziowie na tych zgromadzeniach nie przyjmowali ich kandydatur. To powoduje, zaraz do historii jeszcze przejdę, że nic w zasadzie się nie zmieniło, bo tak jak wcześniej ministerstwo wskazywało sędziego, a formalnie tylko sędziowie mogli przyjąć, nie zdarzało się, żeby odrzucali, tak w zasadzie nic się nie zmienia poza tym, że bierze za to odpowiedzialność minister, ale to nie ma nic wspólnego z trójpodziałem władzy, bo nie wiem, czy pan wie, prezes sądu nie jest od tego, żeby orzekać, tylko żeby organizować administracyjnie pracę sądów zgodnie właśnie z zapisami konstytucji, która mówi o tym, że reguluje to ustawa. Czyli kto? Władza ustawodawcza.
I tu postawimy kropkę, panie pośle.
Panie redaktorze, przepraszam. Muszę się odnieść.
Mamy jeszcze trochę tematów do skomentowania.
Muszę się odnieść do drugiej sprawy. Naprawdę warto ze zrozumieniem czytać konstytucję. Konstytucja jasno mówi o tym, że w KRS-ie są przedstawiciele Sejmu. I przedstawiciele prezydenta i Senatu. I ich wybieramy. Oczywiście są również sędziowie. I teraz proszę nie mylić i nie manipulować. Sędziów również możemy dokonać wyboru i to zgodnie z konstytucją należy do kompetencji Sejmu. Czy sędziowie będą się wybierać sami, czy my również będziemy ich wybierać. I to, o czym mówił pan prezydent, to mówił o 3/5 głosów, żeby dopuścić opozycję do wyboru tych sędziów, w parlamencie wybieralibyśmy tych sędziów w porozumieniu z opozycją.
Opozycja
po pierwsze odrzuciła tą propozycję. Po drugie, dziwię się, że manipuluje słowami prezydenta, który powiedział o tym, że wątpliwości ma wtedy, kiedy jego druga regulacja, która wymagałaby zmiany konstytucji, a mianowicie w sytuacji, w której Sejm nie podejmie wspólnej decyzji, czyli nie będzie kompromisu na 3/5, Prezydenta, czyli nie zostanie wyłoniony po prostu żaden kandydat do KRS-u, to wtedy, żeby możliwość z tych zgłoszonych kandydatów miał prezydent. I to właśnie wymagało. Nie, nie zgubiliśmy. To jest istota.
Pan się nie zgubił, ale my
to jest,
się
to jest
zaraz
istota propozycji pana prezydenta, że tylko w sytuacji, w której opozycja odmówi wyboru wspólnie z koalicją, wtedy te kompetencje przechodzą na prezydenta. I przypomnę, nie ma żadnego państwa, w którym sędziowie sami by się wybierali. W Stanach Zjednoczonych sędziów się wybiera czasami, w niektórych stanach, po prostu w wyborach demokratycznych są kandydaci i się wybiera.
Mówił o sędziach pokoju, ale z ich pomysłów...
Gdyby sędziowie się sami wybierali, tak jak było gdyby sędziowie sami się wybierali, to nie byłoby właśnie trójpodziału władzy. Mielibyśmy jedną hermetyczną władzę, która absolutnie nie podlega żadnej kontroli społecznej.
Kończąc ten temat, panie pośle, rozumiem, że Polska Razem trwa w koalicji,
Polska Razem trwa w koalicji w przekonaniu, że każda władza musi być poddana kontroli. Tak jak parlamentarzyści są poddani kontroli poprzez wybory, tak jak prezydent, czyli władza wykonawcza poddani są poprzez wybory, tak samo władza sądownicza musi mieć jakąś kontrolę.
A ta kontrola w demokratycznych państwach będzie totalną opozycją ciągle.
Nie, tu nie chodzi o bycie totalną opozycją, tylko chodzi o to, aby poprzeć rozwiązania, które będą konstytucyjne, a te w naszym przekonaniu i w przekonaniu Polaków są niekonstytucyjne.
W telegraficznym skrócie, bo mamy jeszcze...
Bo Polska to z Polską na pewno są...
Z Polską.
A z jaką jeszcze?
Do skomentowania, panowie, mamy 5 minut programu, więc musimy troszeczkę przyspieszyć. Zamachy w Marsylii, dwie kobiety nie żyją, zamieszki w Katalonii, tutaj próba referendum autonomizującego, trudne słowo, jeszcze bardziej Katalonię od Hiszpanii. No i za bardzo nie wiemy, co z tym zrobić, bo prezydent Romano Rajoy postanowił rozprawić się z tym w sposób taki bardzo ostry. Wysłał tam ponoć policję, która zablokowała możliwość przeprowadzenia tego referendum. W każdym bądź razie pytanie, nie mówi się w każdym bądź razie, no dobra, w każdym razie pytanie dotyczące demokracji w Europie, panowie. Jak na to patrzycie w kontekście również tego, co się mówi o Polsce?
Te wczorajsze wydarzenia w Hiszpanii były bardzo niebezpieczne. W Hiszpanii powinni rozmawiać, prowadzić dialog ze sobą, a nie jedna na drugą stronę nasyła policję. Wczorajsze sceny, które mogliśmy oglądać w przekazach telewizyjnych, zdecydowanie...
To zatrważające trochę, panie pośle, bo ja odnoszę wrażenie, że tu się kończy naprawdę już taka Europa, którą znamy i którą chcielibyśmy znać.
To, co wczoraj się działo w Hiszpanii, nie powinno się wydarzyć. Powinno być przeprowadzone rzeczywiście referendum zgodnie z prawem. Jeżeli takie hiszpańskie prawo jest, że to referendum może się odbyć, to powinno to być przeprowadzone. I ludzie, którzy chcą zagłosować, powinni zagłosować, tak? A nie wprowadzać się siły policyjne na ulicy na przykład Barcelony, aby nie dopuścić ludzi do lokali wyborczych. Z tym zdecydowanie się nie zgadzam.
Pan poseł Jacek Grzelek?
Komisja Europejska jest spokojna o poziom praworządności w Hiszpanii. Ma obawy co do poziomu praworządności w Polsce. Nie widziałem, że w Polsce kto kiedykolwiek od 2 lat był pałowany. A nie było takiego przypadku. Ja rozumiem trwogę Komisji Europejskiej, jednak rzeczywiście... Jak w Hiszpanii władza egzekwuje siłą respektowanie porządku prawnego, to jest dobrze. Jak w Polsce władza uprasza o respektowanie porządku publicznego, to jest to łamanie praworządności. Mamy te standardy rzeczywiście w Europie takie, jak gołym okiem widać. To znaczy... Instrumentalizowano i podporządkowano interesom najsilniejszych, a dzisiaj nie ma wątpliwości, że to są Niemcy. Hiszpania jest w rozpadzie. Zresztą to wynik takiego rosnącego lewicowego radykalizmu.
Romano Rajoy jest bardziej konserwatywny, natomiast to oczywiście się na...
Wielka Brytania wychodzi z Unii, we Włoszech. Tak samo trzeba pamiętać, że północ, południe to jest kwestia czasu i dlatego moim zdaniem Europa zamilkła, bo wie, że jeżeli teraz opuściłaby Hiszpanię Barcelona, to zaraz będą Baskowie, to zaraz południe i północ we Włoszech, Szkocja, Walia Wielkiej Brytanii i ten proces, jeżeli chodzi o Holandię, napięcia, jeżeli chodzi o Belgię.
Szkocja i Walia to już się sprzeciwiają temu, że Wielka Brytania
zgoda, ale te podziały, ale zaraz mogą się zacząć. W Niemczech przecież pamiętajmy, że to jest federalne państwo, to nie jest zunifikowane, tak jak Polska, to jest federacja poszczególnych państw.
Siła Bawarii... Są federacją, ale tam, gdzie jest dobrze, tak, to raczej ludzie nie chcą protestować.
Ale dzisiaj jest dobrze, a kryzys imigracyjny, zresztą obecność na tych protestach w Barcelonie uchodźców muzułmańskich, no pokazuje, że to rozbicie Europy jest w interesie tych nowych przybyszów, którzy szukają, a szczególnie ze swoimi poplecznikami, działaczami lewicowych partii,
no i ostatnie
miejsca politycznego, już nie tylko miejsca jako tych ubogich, których trzeba wspierać socjalem, ale również tego politycznego.
Obiecałem słuchaczom pytanie o lotnisko na Krywlanach w Białymstoku, to w ramach końcówki pod hasłem od sasa do lasa. Teraz przejdziemy do naszych spraw białostockich, które są bliżej, jak to koszula, ciału. Krótko, panowie, to lotnisko powinno powstać w takiej formie do 50 pasażerów na samolot, czyli lotnisko, czyli pas startowy, czy powtarzać przetarg? Pan poseł Truskolaski.
Powinno powstać jak najszybciej.
Pan poseł Żalek.
My musimy brać pod uwagę względy ekonomiczne i żałuję, że kiedy mogliśmy zbudować regionalne lotnisko, to niestety władze nie dojrzały do tego i po prostu zwyczajnie kupcząc sprzedało nasze marzenia o lotniska za funkcje partyjne w Platformie Obywatelskiej, bo to zawdzięczamy tylko i wyłącznie tego, że nie mamy regionalnego lotniska, kacykom partyjnym z Platformy. Widziałem to z bliska, żenujące.
I jeszcze do
panowie
tego
za stanowiska sprzedali nasze lotnisko.
To poważne zarzuty, panie pośle.
Fakty i to warto, jest problem. Warto, zarzuty to mam nadzieję, że będzie stawiała prokuratura, bo to jest, była niegospodarność taka. No ale niestety to były standardy wówczas w Polsce.
Panie pośle, panowie posłowie, panowie i państwo przed radioodbiornikami, bardzo dziękujemy za poniedziałkowe gry polityczne. Żałujemy, że musimy już kończyć. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.